Radiowy poradnik medialny.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Czy zwracamy uwagę na to, jak mówimy? Jak modulujemy swoim głosem? Dlaczego warto na to w ogóle zwracać uwagę? I jak mówić, by zostać zrozumianym? Jak formułować zdania, by przekaz był jasny, wyraźny dla drugiej osoby? Dzisiaj w Radiowym Poradniku Medialnym Julianna Danielewicz, pasjonatka komunikacji w mowie i śpiewie, absolwentka dyrygentury chóralnej i śpiewu jazzowego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jakie emocje są w naszym głosie i poprzez to, jak się komunikujemy.
Dynamika naszej wypowiedzi jest często napędzana właśnie emocjami. I znamy wszyscy te sytuacje, kiedy nasz głos w sytuacji zdenerwowania przybiera taki bardzo nieznoszący sprzeciwu ton i jest on ostry i często bolesny i wcale może nie chodzić o krzyk, prawda? Albo też te sytuacje takiego romantycznego spotkania podczas tej pierwszej fali uniesienia zakochanych, gdzie ten głos jest mięciutki, płynny, pełen takiego ciepła i takiej delikatności. I to jest naprawdę niezwykłe, jak różni potrafimy być, a nadal przecież jestem Julianną, ktoś jest Jankiem i to jesteśmy wszystko my, prawda? To jest niewiarygodne.
Jaki wpływ na emocje drugiej osoby może mieć nasz głos? Bo to, jak my mówimy, może wpływać bezpośrednio na emocje tej osoby, z którą mamy do czynienia.
Dokładnie. Ja myślę, że wyszłabym od tego, czym są w ogóle emocje. Więc z łacińskiego emovere, to znaczy poruszać, być w ruchu. I emocje właśnie są czymś, co do nas przychodzi i od nas odchodzi. I one nie są ani pozytywne, ani negatywne, one po prostu są. I to, że ja odczuwam w danym momencie zdenerwowanie, to naprawdę nie jest nic złego. Ale pytanie, co ja z tym dalej zrobię? Czy ja pozwolę sobie później rozładować te emocje, a tu i teraz postaram się zachować spokój w swojej wypowiedzi? Czy też te moje emocje pochodzące z mojego wnętrza ja przełożę na ten język wypowiedzi do drugiego człowieka? I czasami ta Bogu ducha winna osoba może stać się celem takim zupełnie przypadkowym tego, że ja po prostu potrzebowałem lub potrzebowałam się rozładować. I teraz wiemy, że emocje wpływają na mnie. I dokładnie w tym samym momencie, jeżeli ja świadomie nie oddzielę tej emocji od moich czynów, ja mogę wpływać na drugiego człowieka. I teraz mogę wpływać właśnie nieświadomie lub też świadomie. I myślę, że fenomenalne jest to, jak perfekcyjnie jesteśmy stworzeni, że nasz głos pozwala kogoś inspirować, pozwala motywować, pozwala budować drugiego człowieka. Znamy przecież te porywające przemówienia różnych wyjątkowych osób, pełnych charyzmy, które sprawiają, że serce rośnie, że chcemy iść do działania tu i teraz. Ale znamy też te sytuacje, gdzie nie tyle treść wypowiedzi, ale właśnie sposób wypowiedzi zupełnie neutralnych słów. Weźmy sobie na przykład stół. I jest pytanie, jak wiemy, stół no, nie ma żadnych emocji w sobie, tak? Jest to zupełnie neutralne sformułowanie, słowo. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nas pyta, gdzie leży ketchup? I mogę odpowiedzieć na stole. Czyli po prostu neutralnie i nie ma tam żadnego nacechowania emocjonalnego. Ale jeżeli na przykład jestem w pośpiechu, to odpowiem w sposób taki właśnie bardzo prędki. Na stole. Czyli coś w stylu, nie przeszkadzaj mi teraz, bo jestem zajęta czymś innym. Czyli dana osoba może się w jakiś sposób poczuć dotknięta, prawda, tą moją wypowiedzią. Inny sposób. Na stole! Czyli na przykład, no co, ty nie widzisz? Przecież masz oczy, tak? Spójrzesz tam, no przecież na stole, tak? Stoi ten ketchup. Ale też możemy na przykład, no na stole, prawda? Czyli te różne wypowiedzi, ja myślę, że nasi słuchacze doskonale rozkodują intencję, która była zawarta w moim głosie. Możemy wpłynąć na drugiego człowieka i albo go zbudować, albo być neutralnym, albo w drugą stronę, niestety, dotknąć go jakoś tak emocjonalnie negatywnie.
Ale my nad tym nie myślimy czasami.
No właśnie nie. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest praca własna nad swoimi emocjami, I tutaj bardzo dużą rolę na pewno odegrałaby terapia, ale też wszelkiego rodzaju kursy rozwojowe, książki, które traktują o emocjach. No, nie jesteśmy w szkole przez taką edukację formalną przyzwyczajeni do tego, żeby dbać o inne aspekty naszego życiowego rozwoju niż wiedza twarda. Mhm. Jednak tutaj ten podział jakichś komórek gdzieś tam góruje nad świadomością samych nas. To jest już taka praca do wykonania przez nas samych. Natomiast my w lustrze poprzez komunikację z innymi ludźmi widzimy to. Widzimy ich reakcje. I ta reakcja jest dla nas informacją. Co ja zrobiłem, jaki ja byłem i co mogę poprawić na przyszłość. Także tak, emocje i poznanie, samopoznanie są tutaj kluczowe do tego, żeby ten nasz głos mógł nam służyć tak, jak my byśmy tego chcieli. Ale właśnie, najpierw trzeba sobie zdać z tego sprawę.
Czy my powinniśmy się uczyć, jak modulować głosem?
Ja myślę, że warto raczej najpierw zadbać o to, żeby swój głos rozwinąć.
O.
Bo modulacja jest wypadkową naszych narzędzi, które my mamy w zakresie swojego głosu. I jeżeli posługujemy się mową tak tylko po prostu z bliskimi, no to zazwyczaj są to takie raczej krótkie komunikaty. Ale jeżeli na przykład już uczęszczamy na jakąś grupę rozwojową albo uczestniczymy w jakichś sympozjach albo szkoleniach, to już ta wypowiedź się inaczej kształtuje. Jest ona dłuższa, jest bardziej taka merytoryczna. I nie chodzi mi o treść sensu stricte, tylko właśnie o to, z jakim nastawieniem my zamierzamy wydobyć nasz głos. Inna też jest sytuacja na przykład z koleżanką i z kolegą podczas wyjścia jakiegoś tam takiego towarzyskiego. Też zupełnie inna jest ta nasza komunikacja, jest taka bardziej swobodna, rozluźniona, bardzo często wchodzi w grę śmiech, różne takie pozytywne emocje i wtedy ten nasz głos zaczyna być bardziej taki kolorowy. Bardzo często wtedy słyszę: słuchaj, no wyszłam na spotkanie ze znajomymi, ale potem to miałam jakąś taką chrypkę, wiesz? Mm-hmm. No, nie wiem dlaczego w zasadzie. A ja wiem, dlatego że właśnie ten głos wyszedł poza ramy też tego naszego zwykłego, codziennego użytkowania. I teraz, jeżeli będziemy pracować nad swoim głosem, czyli na przykład jak wstanę rano i się będę przeciągać i sobie ziewać, to sobie świadomie przedłużę to ziewanie. Bo ziewanie działa niezwykle rozluźniająco i relaksująco na nasz aparat głosowy. I jeżeli ja zdam sobie sprawę z tej otwartości, która we mnie jest podczas tego ziewania, to potem mogę ją zaimplementować w codziennych wypowiedziach. I moje wypowiedzi nie będą takie ściśnięte i takie szybciutkie i takie króciutkie, tylko będą właśnie takie pełne przestrzeni, pełne takiego natchnienia, o może tak bym to ujęła. I co dalej można zrobić? Można też na przykład, kiedy już rano wstajemy i robimy to ziewanie z takim przydźwiękiem, zwrócić uwagę na to: hej, ale jak ja mam głęboki tembr głosu teraz. Wow. I się zachwycić tym. A jak się zachwycam, to moje podniebienie miękkie się unosi i wtedy oprócz tego, że mam te brzmienia niskie, to jeszcze do tego dochodzą takie pełne zachwytu i pełne ciekawości góry. Co jeszcze mogę zrobić? To jest dosyć zabawne, jak prowadzę szkolenia, to niezwykle dużo śmiechu to wprowadza, ale zmarszczyłabym nos trochę i popracowała nieco nad naszymi tymi przestrzeniami, które rezonują w zatokach przynosowych i czołowych, i klinowatych, i tak dalej, ale po co? No po to, że to jest jak sól i pieprz, którą dodajemy do zupki. Zupka bez przypraw, smakuje tak średnio, ale jak teraz zauważycie pewnie Państwo, mój głos tylko przez chwilę tego zmarszczenia nosa i mówienia w taki zabawny, kreskówkowy sposób już brzmi inaczej, już to jest pełniejsze. Czyli te elementy, czyli ziewanie, żeby otworzyć dół, zachwyt nad tym, ja mam piękne doły po to, żeby otworzyć góry, no i potem zmarszczenie tego nosa i mówienie w kreskówkowy sposób po to, żeby obudzić środek i mamy pełnię.
Ale ktoś może sobie pomyśleć, no dobrze, pani pracuje głosem, no dobrze, audycja w radiu, tutaj też trzeba pracować głosem, a mi? Po co tak na co dzień mi praca nad głosem?
Jedną z ciekawszych rzeczy, które słyszę od swoich podopiecznych z różnych szkoleń i spotkań, to jest to, że praca nad głosem pozwoliła im lepiej poznać siebie, pozwoliła im poczuć siebie, pozwoliła im zlokalizować napięcia w ciele, pozwoliła im te napięcia rozluźnić, pozwoliła im poczuć jakąś taką radość, inną niż jakakolwiek, którą do tej pory znali. powiedzieli, że ich to wzbogaca, rozszerza ich patrzenie na świat. Pozwala też współegzystować z innymi osobami, które mają podobne potrzeby właśnie takiego głębszego poznania siebie. A sądzę, że właśnie praca nad głosem przynosi wiele poza stricte głosowych korzyści.
Jakich?
No właśnie takie poczucie kontroli nad swoim życiem, że ja znam siebie lepiej, że potrafię lepiej nad sobą panować, że potrafię zatrzymać się w rozmowie z drugim człowiekiem. Są takie sytuacje, kiedy boimy się rozmowy z drugim człowiekiem, kiedy rozmowa z drugim człowiekiem przyprawia nas po prostu o mdłości, kiedy nie znosimy drugiego człowieka. Ja sama tego doświadczam. Czy to jest złe? No nie, to są po prostu moje emocje, które do mnie przychodzą. Ale co ja z tym zrobię? Czy ja pozwolę tej drugiej stronie się wypowiedzieć? Czy ja na przykład obniżę swój ton głosu po to, żeby nadać więcej spokoju tej naszej wypowiedzi? Czy ja właśnie w drugą stronę, kiedy widzę, że po drugiej stronie jest osoba, która być może ma jakiegoś rodzaju doła, czy ja tym swoim głosem powoli ją wyprowadzę ku jasności, ku jakiejś takiej pozytywności myślenia, czy ja ją porwę może do jakiegoś działania? I to wszystko w głosie jest. I my, jeżeli żyjemy w społeczeństwie, jeżeli używamy tego głosu, to róbmy to świadomie dla dobra drugiego człowieka dla dobra swojego.
Czy my mamy w ogóle świadomość, że nasz głos może mieć aż taką moc, że zmieni ludzi wokół nas?
To jest piękna myśl. Wciąż w tej przestrzeni publicznej głos jest niedoceniany. My już wiemy, że trzeba pracować nad swoim ciałem, bo jeżeli nie będziemy ćwiczyć, to nasze ciało będzie coraz słabsze, mięśni będzie coraz mniej objętościowo i nawet nasze, nie wiem, procesy oddechowe, zwyczajne życie, to wszystko to będzie po prostu gorszej jakości. Wiemy, że należy dbać o zęby, nawet specjalnie chodzimy do ortodontów, żeby je prostować, żeby były piękne, potem wybielamy, żeby było śnieżno-białe. Czyli bardzo dbamy o swój wizerunek, ale jeszcze ta świadomość dotycząca głosu jest, o ile jakaś, to bardzo niewielkim stopniu. Tym bardziej się cieszę, że jest taka audycja tutaj w Radiu Gdańsk, która może pomóc uświadamiać społeczeństwo.
Możemy mówić dla dorosłych, ale możemy uczyć też już dzieci. Jak mówić dzieciom o tym, że głos jest ważny? Dzieci tym głosem szaleją po prostu.
A ja bym powiedziała, że być może my moglibyśmy jako dorośli uczyć się od dzieci właśnie. Tak, ta ich nieskrępowana radość, która wyraża się przez głos, to nie jest tak, że one świadomie modulują swój głos, prawda? One przeżywają różne stany i je po prostu można odczytać jako otwartą książkę. Później nas też można czytać jak otwartą książkę, jak najbardziej. Tylko, że u dzieci to jest takie bardzo, można powiedzieć, dramatyczne. Że wychylone w każdą ze stron. No i głośne oczywiście. Ale to też jest ciekawe, prawda? Bo często słyszę od swoich kursantów, że Julianna, ja bym naprawdę chciała mówić jakoś donośniej. No ale zobacz, ja jestem taka cicha jakaś, nie? Jak mówię do tych moich uczniów, to po prostu ledwo dochodzi do ostatniej ławki, ledwo. A zwróćmy uwagę na to, że dzieci są dużo mniejsze, czyli to pudło ich rezonansowe jest mniejsze, mniejszy instrument. A mimo to potrafią być donośniejsze od dorosłych. Co sugeruje tylko to, że dzieci po prostu są rozluźnione bardziej, są bardziej nieskrępowane. I wszelkie ćwiczenia typu właśnie jakieś pilatesy, jakaś joga, jakieś ćwiczenia oddechowe, to wszystko wpływa na nasze rozluźnienie i też na lepszą jakość naszego głosu. Natomiast jak zwracać uwagę dzieciom na to, że głos i to, jak one się wypowiadają, ma znaczenie? Myślę, że przez przykład, ale też oczywiście przez rozmowę, czyli wskazywanie. No ale żeby była ta rozmowa, to najpierw musi być świadomość u dorosłego, to jasne.
No tak. To teraz też podsumujmy audycję. Jak mówić, żeby wpływać na innych pozytywnie? Jak oddzielać emocje od tego naszego głosu? Czy
tak
w ogóle
jest.
To się da?
Czy się da? No, myślę, że tutaj jest właśnie ta kwestia samoświadomości. Czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że emocja, która do mnie przychodzi, jest po prostu emocją. I ja mogę ją przyjąć, ale mogę też powiedzieć, nie chcę tego prezentu. Ja nie chcę teraz być na przykład smutna, tak? Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby potem te emocje, które muszą jakoś się rozładować, bo jak powiedzieliśmy z języka łacińskiego ruch, być w ruchu, poruszać. Czyli one muszą po jakimś czasie być rozładowane przez wysiłek fizyczny. Nie? Czyli na nasz głos wpływa właśnie kwestia sfery emocjonalnej, jak i tej fizycznej. Następny element, który jest bardzo ważny, to myślę, że zwróćmy uwagę na intencje. czyli co jest celem naszej komunikacji, co my chcemy po sobie zostawić w umyśle i sercu tego drugiego człowieka, prawda? I tutaj też wchodzi kwestia szacunku do drugiego człowieka, że on przez głos się właśnie może objawić. I ostatni element, na który zwróciłabym uwagę, to to, że znowuż, może się powtórzę, ale mamy prawo się mylić i mamy prawo odczytywać z komunikacji i tego komunikatu zwrotnego do drugiego człowieka, czy to, co zrobiliśmy w tej danej sytuacji, było dobre i było tym, co chcieliśmy osiągnąć, czy też może jest to pole do poprawy.
Gdybyśmy zwracali uwagę na to, jak mówimy tak naprawdę i koncentrowali się na tym, to ta komunikacja między nami byłaby dosyć prosta, bo z tego głosu naprawdę da się bardzo dużo wyczytać.
Otóż to. I nawet nie potrzeba dużo słów. Przecież filozofowie byli tymi, którzy starali się w bardzo oszczędnej liczbie słów zgromadzić jak najwięcej znaczenia, prawda? I reszta tak naprawdę była dopowiadana między słowami, między wierszami mówimy, prawda? Że potrafimy odczytać coś z pomiędzy wierszy. No właśnie tak jest. I to jest ta moc naszego głosu. Nasz głos komunikuje nas. Pamiętajmy o tym.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.